Witam po przerwie w radiowych gawędach o przyrodzie. I przypominam, że no, temat dzisiejszej audycji jest smutny, ale czasami trzeba rozmawiać również o sprawach, które nie są wesołe, nie są radosne, bo takie jest życie nasze ludzi, ale również otaczającego nas świata zwierzęcego, do którego notabene się zaliczamy. No właśnie, w dwóch poprzednich odsłonach mówiłem o słoniach, mówiłem o małpach, mówiłem o orkach. No właśnie, mnóstwo zwierząt tak naprawdę odczuwa tę stratę. Zwierząt, z którymi, nie wiem, łączą ich więzy krwi, czy łączy ich po prostu przyjaźń. Dotyczy to również wilków. No właśnie, wilki to są takie charakterystyczne zwierzęta. O nich rozmawialiśmy już, czy mówiliśmy z Iwoną wielokrotnie. Wilki mają olbrzymie areały, czyli watacha ma ten swój rewir, który patroluje, który stara się chronić przed watachami sąsiadującymi. Ale właśnie, kiedy odchodzi któryś z członków takiej watachy, wilki o nim nie zapominają. One bardzo często w trakcie tego swojego patrolu zatrzymują się w tym miejscu, zostają tam przez chwilę i idą dalej. Co ciekawe, nawet w sytuacji, kiedy tego martwego wilka, tego ciała zmarłego wilka już nie ma, wilki pamiętają również o tym miejscu i zatrzymują się nawet wtedy, kiedy tam po prostu nie ma już nic, kiedy na przykład inne drapieżniki przeniosły tego nieszczęśnika w inne miejsce albo po prostu zagospodarowały, jeśli można tak brzydko określić tę sytuację, zagospodarowała to ciało pani przyroda. Również ptaki obchodzą w jakiś sposób śmierć swoich pobratymców, swoich kuzynów. Zaobserwowano na przykład pogrzeb, który urządziły swojemu koledze lub swojej koleżance sroki. Zaobserwował to właśnie profesor Beckhoff, o którym wspominałem na samym początku. Mianowicie widział on, zaobserwował on taką scenę, kiedy jedną ze srok z takiego pięciosrokowego statka przejechał samochód, i te pozostałe cztery początkowo stały po prostu wokół tego swojego kolegi. Starał się go czy ją w jakiś sposób ożywić, namówić, żeby jednak wstała, żeby nie udawała. No kiedy zorientowały się, że to jednak jest to najgorsze, no właśnie, zaczęły przynosić patyki, zaczęły przynosić dźbła trawy. Nie przynosiły kwiatów, aż tak daleko się nie posunęły. No niemniej jednak przynosiły przedmioty, które w ich mniemaniu były wartościowe. Czyli przedmioty, które na przykład wykorzystuje się konstruując gniazda. Czyli starały się dać temu, no będę trzymał się tego określenia, koledze, koleżance, jakieś prezenty na tą ostatnią drogę. Inna kwestia dotyczy śmierci u ptaków, które są monogamiczne, czyli u ptaków, które wiążą się w pary na całe swoje życie. I tutaj takim dobrym przykładem jest gęś. W tym też te gęsi, które obserwujemy u nas, czyli gęsi gęgawe, one, tak jak powiedziałem, zawiązują takie więzi rodzicielskie tylko raz. I w momencie, kiedy jedna z tych gęsi zginie, na przykład zastrzelona przez myśliwego, ta druga gęś nie chce łączyć się w parę z żadną inną gęsią. Są takie badania robił Konrad Lorenz, który był takim wybitnym behawiorystą, a szczególną uwagę poświęcał właśnie gęsiom. I on obserwował takie zachowania tych ptaków, że jego zdaniem niektóre osobniki tak źle znosiły tę samotność, tak źle znosiły stratę swojego partnera, że już pomijając fakt, że oczywiście nie wiązały się z żadnym innym ptakiem swojego gatunku, to bardzo często to wszystko kończyło się śmiercią również tego ptaka, który, no, nazwijmy to, miał szczęście i na przykład spotkanie z panem myśliwym przeżył. Podobne obserwacje czyniono również w przypadku kondorów. To są takie olbrzymie ptaki drapieżne, jedne z największych na świecie, które występują na przykład w Andach, w Ameryce Południowej. Kondory również nie akceptują poligamii, czyli po śmierci, po stracie towarzysza nie szukają już jakiegoś pocieszenia w skrzydłach innego i żyją samotnie. A w przypadku kondorów no jest to swego rodzaju wyzwanie, dlatego że kondory dożywają nawet 80 lat, ale ta końcówka życia, bądź większość życia, w zależności od sytuacji, przebiega już właśnie totalnie w samotności.